Chwała Bogu, niech będzie za was wszystkich. Jak takiej rodziny nie kochać, powiedzcie? Jak? Jak? Moi drodzy, śpiewaliśmy dzisiaj pieśń Nie ma problemu, by Bóg? I czego? Góry tak wielkie, by Bóg... Dobra. Tak, ale z tą górą. Później modlił się, odwołując się do góry, Piotruś. I mówię, co on czytał w moje kazanie dzisiaj? Moi drodzy, będzie o górze dzisiaj. Tak? Nie może być. To mamy serię gór. Jeżeli było Mount Everest, teraz będzie o K2. W każdym razie, nawiązując do tej pieśni, są góry, których Bóg nie może przesunąć. Rozczaruję was, niestety. Nie dlatego, że nie chce, ale dlatego, że postawił nam specjalnie przed nami. Takiej góry nie usunie, choćbyśmy nie wiem, co robili. Ale mam nadzieję, że to nam się wyjaśni w trakcie dzisiaj, moi drodzy, ponieważ tytuł dzisiejszego kazania jest Góra wyostrza to, kim jesteś. Góra wyostrza to, kim jesteś. Chciałbym wam, moi drodzy, uzmysłowić dzisiaj, że w trudnych chwilach nie opuszcza nas Duch Święty, bo cały czas mówimy w tym roku na temat Ducha Świętego. I to będzie kolejne kazanie, które będzie nawiązywało do charakteru Ducha Świętego i tego, jaką rolę Duch Święty pełni w naszym życiu. Więc chciałbym, żebyśmy sobie uzmysłowili, że Duch Święty nas nie opuszcza, kiedy mamy trudne chwile, a nawet nieraz stawia nas przed górą, po to, aby pobudzić nas, moi drodzy, do działania. Czyli Bóg nieraz prowadzi nas do góry nie po to, żebyśmy się modlili, aby On usunął, lecz po to, abyśmy zdołali coś z tą górą zrobić. Tak? Dobrze. Więc jeżeli chodzi teologicznie, Bóg jest w stanie każdą górę usunąć. No chyba rozumiecie, nie to miałem na myśli. Bóg jest w stanie wszystko zrobić, ale... Są góry, które Bóg przed nami stawia po to, abyśmy czegoś się nauczyli. I On będzie chciał, żebyśmy przeszli przez tą górę. Więc pytanie w takim razie na samym początku. Co można uczynić z górą, która staje na naszej drodze? Tak, można ją obejść. Świetnie. Co dalej? Można wejść na nią. Przesunięcie nie bierzemy pod uwagę. Więc tak, jeszcze raz. Obejść, wejść. Tunel wykopać, sfotografować, tak. Dobrze, co jeszcze? No nie, już z usuwania nie ma. Przelecieć nad nią można. Łyzarem, tak. Wiecie, co jeszcze można zrobić? Co nie polecam? Zmniejszyć, powiedział Rysiu, tak? Dobrze, też można ją zmniejszyć, nie wiem jak, ale Rysiu ma metodę. Więc można ją zmniejszyć, ale wiecie, co można jeszcze zrobić? No właśnie nie. Powiedzieć można, ale ona się nie przesunie. Słuchajcie, są góry, które się przesuną, kiedy powiemy, ale ta góra, o której mówię, ona się nie ma prawa przesunąć, ponieważ Pan Bóg ją postawił. Jeszcze można coś zrobić, kiedy jest góra. Można się wycofać. Tak? Czyli inaczej mówiąc, kiedy widzimy górę, co można zrobić? Wstył zwrot i naprzód marsz. Odejść od niej, zawrócić. Więc zwróćmy uwagę. Jeżeli mamy górę wielką, my w pierwszym momencie nie wiemy, czy Bóg ją postawił, czy to jest problem, który wróg nam postawił, nie wiemy. Ale załóżmy, że jest góra. To pierwszy wariant, jaki jest, to możemy faktycznie zawrócić. Ale kiedy będziemy zawracać, kiedy będą góry, to będzie rodzić się w naszym życiu zniechęcenie i my będziemy mniejsi, a góra większa. Można próbować ją obejść, tak jak Mirek tu zaproponował. Ale wiecie, obejście może zrodzić frustrację w naszym życiu, bo są góry, których nie jesteśmy w stanie obejść. Jakąś przepaść tworzą i tak dalej. Nawet dwa języki tworzą. Po jednej stronie ludzie mieszkają, po drugiej, jak się nie będą widzieć z jakichś 200 lat, to będą gadać w swoich językach. Tak? Więc obejście może stworzyć frustrację. Można wejść na szczyt i zejść z drugiej strony. I wiecie, i to tworzy albo przynosi sławę. Znacie nazwisko pierwszej kobiety, która zdobyła Mount Everest? Wiecie co, możecie mówić Rutkowska, Rutkiewicz, jakąkolwiek, i tak nie znam. W każdym razie wy znacie. Ale powiecie, znacie gościa, który przewiercił tą dziurę na nazwisko tego człowieka, który przewiercił pod morzem ten tunel na Wigrę? No nie. No nawet jeżeli byście tutaj znali, bo z tego kręgu pochodzicie, to powiem, w Polsce są ludzie, którzy nawet nie wiedzą, że taki tunel istnieje. Czy przez taką górę. Rozumiecie, o co chodzi? Że wejście na górę, na jakąś znaną, przynosi sławę. I to jest niebywałe. Ale jeżeli przebijemy się, przewiercimy przez górę, to może przynosi mniej sławy, ale więcej korzyści dla innych. Dlatego, że po nas pójdą inni. Zrobimy im drogę. Można się spotkać, moi drodzy, z takim poglądem, że w mocy Ducha Bożego będziemy latać nad górami. Latamy samolotem. Ale jeżeli te góry są metaforą naszego życia i naszych zadań, które są w naszym życiu, to często można się spotkać z takim poglądem, że Bóg nas powołał, dał nam Ducha Świętego, byśmy fruwali ze szczytu na szczyt jak orły. Żadna przeszkoda nam nie straszna, a my zawsze przelecimy bezboleśnie i zwycięsko nad życiem. Podoba mi się ten pomysł? Wiecie, pomysł jest świetny. Więc daj Boże, abyśmy mieli takie życie. Każdemu z was takiego życia życzę. Może nawet są tacy ludzie, którzy żyją i przelatują przez szczyty, przelatują przez różne wielkie wyzwania i bez wysiłku żyją. Ale moje pytanie jest takie, czy tak zazwyczaj się dzieje w waszym życiu? Bo jeżeli tak, to ja zamykam Biblię, siadam. Bez sensu dzisiejsze kazanie jest. Ale jeżeli nie pasuje ten idealistyczny obrazek do waszego życia, to może coś wam dzisiaj powiem. Chcecie słuchać? No to się cieszę. Jeżeli Bóg by chciał, abyśmy tylko, uwaga, przelatywali nad górami, nad szczytami, to dałby nam skrzydła chyba, nie? Nie zapomniałby nam wmontować skrzydeł. To tak jak z palącymi mówię. Jeżeli Bóg chciałby, żebyś palił, to zamontowałby ci komin. I byś sobie mógł palić do bólu i byś miał fajny komin, który ten... Z filtrem. Dzisiaj musiałbyś mieć filtr. Dzisiaj byś prosił Boga o to, żeby zmienił konstrukcję, bo żyjemy w ekologicznym świecie. Oczywiście ja nic nie mam do palących, żebyście nie myśleli, ale chodzi o to, że to taki fajny przykład. Tak? Na przykład do pijących. Pijących, dobra. Pijących może jest więcej. Chodzi o to, zobaczcie. Widzieliście kiedyś pijanego psa? Znaczy, to nie jest naturalne dla zwierzaka, żeby pił. Choć ktoś powie. Choć już słyszałem takie hasło. Słyszałem, czy chcesz się napić? Chcę. I on mu daje wodę. A co to mówi? Ja kończę, żeby wodę pić. Mówi. Więc wiecie, różne są poglądy na ten temat. Ale myślę sobie, że są pewne rzeczy nienaturalne w naszym życiu. Są pewne nienaturalne oczekiwania w naszym życiu. I te nienaturalne oczekiwania, nienaturalne rzeczy przynoszą mu kłopot. A ja chciałbym wam tego kłopotu oszczędzić, bo i tak będziemy go mieli bez względu na to, czy sobie go sami stworzymy, czy nie, bo przyjdą góry, które trzeba będzie przebić. Więc Bóg nie dał nam skrzydeł, więc nie latamy nad górami, ale osadził nas na ziemi dosyć mocno i obdarzył nas mocą z wysokości, czyli Duchem Świętym, abyśmy tę ziemię dobrze zorganizowali. Myślę, że Bóg nieraz stawia nas przed górą, moi drodzy, abyśmy ją zdobyli. A gdy mamy trochę więcej determinacji, to ją przewiercili, ponieważ tunel będzie służył innym po nas. Czyli zobaczcie, kiedy jesteśmy już na, ja tak powiem w cudzysłowie, wyższym poziomie, nie chcemy tylko zdobywać szczytów. ale chcemy przewiercić się. Może to mniej sławy przyniesie nam, ale przyniesie więcej korzyści dla ludzi, którzy pójdą po nas. A my chcemy być użyteczni. Amen? Pamiętacie? List do Laodycei. Chcemy być użyteczni. Więc spójrzmy na przykład Pana Jezusa. I teraz przeczytajmy tekst z Ewangelii Mateusza, 4 rozdział, 1 werset do 11. Ewangelia Mateusza, 4 rozdział, 1 do 11. Wtedy Duch zaprowadził Jezusa na pustynię, aby go kusił diabeł. A gdy pościł 40 dni i 40 nocy, wówczas łaknął i przystąpił do niego kusiciel i rzekł mu: jeżeli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. A on odpowiadając rzekł: napisano, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego, postawił go na górze, na szczycie świątyni i rzekł mu: jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół. Napisano bowiem, aniołom swoim przekażę o tobie, abyś nie zranił o kamień nogi swojej. Jezus mu rzekł: napisane jest również, nie będziesz kusił Pana Boga swego. Znowu wziął go diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz chwałę ich. I rzekł mu: to wszystko dam ci, jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon. Wtedy rzekł mu Jezus: idź precz, szatanie, albowiem napisano, Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu służyć będziesz. Wtedy opuścił go diabeł, a aniołowie przystąpili i służyli mu. Ten przykład podaję, abyśmy zobaczyli coś na temat próby, na temat góry, na temat doświadczeń. Wiecie, Pan Jezus wyszedł na pustynię. Wiecie, w sensie biblijnym pustynia oznacza miejsce próby. Pustynia może oznaczać samotność, miejsce decyzji, może być miejscem spotkania z Bogiem. Żydzi także wierzyli, że na pustyni zamieszkują również demony i złe duchy. Inaczej mówiąc, pustynia często kojarzy się z miejscem takiego zmagania. Jaką rolę pełni Duch Święty podczas próby? Jakbyśmy się spojrzeli na ten fragment. I moi drodzy, w pierwszym wersecie jest powiedziane, wtedy Duch zaprowadził Jezusa na pustynię, bo go kusił. Co Duch Święty robi? Duch Święty prowadzi Pana Jezusa na pustynię, aby go kusił. Kiedybyście Ewangelię Łukasza przeczytali, 4 rozdział i 1 werset, tam jest też na temat pustyni. Jak Pan Jezus idzie na pustynię, to tam mamy coś więcej napisane, ponieważ mamy napisane: a Jezus pełen Ducha Świętego powrócił znad Jordanu i był wodzony w mocy Ducha po pustyni. Znowu mamy przykład, że nie tylko Duch Święty posłał Pana Jezusa na pustynię, mało tego, napełnił go swoją mocą i prowadził po pustyni. Czyli Duch Święty wypełnił Jezusa po brzegi i prowadził po miejscach konfrontacji. Można sobie powiedzieć, no jak ja się zapisywałem do kościoła, nie tak się umawiałem z Panem Bogiem, że Duch Święty teraz zamiast mi pomóc, to on będzie mnie targał po miejscach trudnych. Duch Święty prowadzi Jezusa na pustynię, a tam zdaje się mówić niebiański Ojciec: będziemy wiercili tunel, synu. Czyli będzie trochę ciężko, ale robimy coś dla ludzkości, dodaje Ojciec. Robimy coś dla ludzkości, przewiercimy ten tunel, ale ten tunel będzie czymś dobrym dla innych. Widzimy, że Duch Święty prowadzi Jezusa w miejsce próby oraz jest z Nim po to, aby próby przeszedł. Czyli będą góry, których Bóg nie usunie, ale będzie zachęcał nas do tego, abyśmy przewiercili tunel. A jeżeli masz mało sił, to żebyś wszedł na szczyt chociaż. Tak? Kiedy patrzymy się dalej na fragment, kiedy Pan Jezus był na pustyni, możemy zadać sobie pytanie, czy świadomość Jezusa, że jest Synem Bożym, zatrzymała szatana, by go kusił? Zwróćcie uwagę. My powinniśmy wiedzieć, do kogo należymy, kim jesteśmy. Wiecie, są momenty takie, że jesteśmy nawróceni, wzrastamy, cieszymy się, tak jak małe dziecko poznajemy, o, to jest moja dłoń, to są moje nogi, a, to świat wokół mnie, zaczynamy kojarzyć wszystko wokół. A żeby się dojrzewamy, mamy świadomość, do kogo należymy, kim jesteśmy, co chcemy i co chcemy w życiu robić. Mamy taką świadomość. I teraz, moi drodzy, w sferze duchowej Pan Jezus koło 30 miał świadomość tego, że jest Synem Bożym na pewno. Mało tego usłyszał ten głos. I teraz zobaczcie, Jezus ma świadomość. My powinniśmy mieć świadomość w pewnym momencie, kim jesteśmy. Ale pytanie jest, czy świadomość tego, kim jesteś, powstrzyma diabła? Zanim Pan Jezus poszedł na pustynię, usłyszał potwierdzenie swojej tożsamości. Pamiętacie, był chrzest i Ojciec z nieba powiedział, tyś jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. I później diabeł mówi tak, jeżeli jesteś Synem Bożym. Przystąpił do niego kusiciel, rzekł, jeżeli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. Później i rzekł mu, jeżeli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, tak? Wiecie co? I na pierwszy rzut oka wydaje się, że diabeł podważa jego autorytet, podważa jego świadomość. I wiecie, ja tak zawsze myślałem, że tutaj jest akcja, że Jezus usłyszał, że jest Synem Bożym i teraz diabeł przychodzi i podważa to, kim jest. Bo wiecie, jak ktoś podważy, kim jesteśmy, będziemy mieli problem. Tymczasem najprawdopodobniej tak nie było. Diabeł wiedział, że Pan Jezus ma świadomość, kim jest i nie jest w stanie tego podważyć. Prawdopodobnie ten tekst powinien brzmieć tak. Skoro jesteś Synem Bożym, to zrób to. Inaczej mówiąc, wiesz, że jesteś Synem Bożym, a ponieważ jesteś Synem Bożym, zrób to po mojemu. Kapujecie? Inaczej mówiąc, jeżeli wiecie, że jesteście chrześcijanami, macie taki autorytet, Bóg stawia was w jakiejś sytuacji, to przyjdzie kusiciel i powie, ale zrób to tak, a nie zrób to, jak Bóg oczekuje od siebie. Wiesz, że Bóg cię postawił na tym miejscu, jakiekolwiek miejsce by to było w kościele, w życiu, gdziekolwiek, w jakiekolwiek miejsce. Kiedy wiesz, kim jesteś, to nie licz na to, że myśli wszystkie, które będą do ciebie przychodzić, będą właściwe. Będą myśli, którym będziesz potrzebował powiedzieć nie. Pomimo tego, kim wiesz, że jesteś. Więc diabeł wie, że mówi do Jezusa, który ma świadomość swego synostwa. On nie podważa jego synostwa, lecz zachęca go, aby wykorzystał swoją tożsamość w niewłaściwy sposób. Na pustyni poddany jest trzem pokusom Pan Jezus. Pożądliwości fizycznej, publicznego uznania oraz pragnienia władzy. I wiecie, każdą z tych rzeczy można zrobić nie po Bożemu. Można chcieć rzeczy nie po Bożemu, można robić po to, żeby cię klaskali wszyscy i można mieć władzę po to, żeby rządzić, a nie po to, żeby służyć. Wiecie, zawsze można nawet dobre rzeczy zrobić w niewłaściwy sposób. Bo zobacz, no weźmy nawet zamiana kamieni w chleb. To nie była z gruntu zła rzecz jakaś, tak? Ale kiedy Pan Jezus zrobiłby to na życzenie diabła, zrobiłby wcześniej coś, co później zrobił, kiedy rozmnożył ten chleb. Okej? Diabeł proponuje Panu Jezusowi drogę na skróty, zachęcając Jezusa do wykorzystania w niewłaściwy sposób swojego autorytetu. I to się zdarza nam. Wiecie, mamy na przykład ofertę jakąś biznesową. Wiesz, ale musisz temu tam dać coś pod stołem. Coś robimy i przychodzi myśl, no wiesz, tak by było szybciej, ale widzisz, że nie do końca jest to okej, ale no może zrobisz szybciej. Wiecie, mnóstwo, jakbyście zadali sobie pytanie, ile w życiu was rzeczy spotyka, które są drogą na skróty, to najprawdopodobniej część z tych propozycji jest niewłaściwa. To jest potrzeb przeciwnika, a nie Pana Boga. Jezus jest dla nas przykładem, że nie poddaje się, ale wybiera posłuszeństwo Ojcu. I przebija się przez górę, która stoi przed Nim. Zamknijcie na moment oczy, bardzo was proszę, ja też zamknę. Zobaczcie, kiedy przebijamy się przez górę, to znaczy nie patrzy się jeszcze, kiedy przebijamy się przez górę, to przed nami jest tylko ciemno i my potrzebujemy ufać, że Bóg nas prowadzi. Możemy otworzyć. Wiecie, jest ciemno. Kret, który siedzi pod ziemią, mówi się, że ktoś jest ślepy jak kret. On niewiele potrzebuje widzieć tam. On marzy, żeby się skrobał do przodu. On cały czas ma ciemność przed sobą, ten chłopak. Więc są góry, których Bóg nie usunie i są góry, w których, kiedy staniesz i będziesz wiercił, nie rób wszystko, aby nie iść na skróty. Rób wszystko, aby Bóg cię prowadził, nawet kiedy nie widzisz rozwiązania. Jak jeżeli byśmy spojrzeli się na schemat tej sytuacji pustynnej, to zobaczylibyśmy, po pierwsze tak, Duch Święty prowadzi Pana Jezusa na pustynię, aby go diabeł kusił. Czyli to jest świadome działanie Boże. Tam słyszy, skoro jesteś Synem Bożym, czyli ma propozycję, wykorzystaj niewłaściwie swój autorytet. Jezus mówi nie. Idź precz, szatanie. W konsekwencji co się dzieje? Przychodzą aniołowie i służą Panu Jezusowi. Jeżeli byśmy spojrzeli się na nasze życie i na nasze trudne sytuacje, to kiedy w taki sposób było, Bóg stawia nam górę, ja posłusznie się przebijam przez tą górę, nie wykorzystuję w niewłaściwy sposób miejsca, w którym Bóg mnie postawił, w pewnym momencie mówię precz, diable, nie idę drogą na skróty, to przychodzi moment odpocznienia i Bożego klimatu jako nagrody tego, że właściwe rzeczy wybieram. Bez względu na to, ile mnie to będzie kosztować. Widzimy, że trudne zadanie, które Pan Jezus miał, które było przed Nim, które było bardzo trudne, nie świadczyło o tym, że Bóg go opuścił. Lecz wręcz odwrotnie. Widzimy, że Duch Święty go wprowadził w to miejsce. Postawiona góra na drodze Jezusa objawiła Jego charakter. W konsekwencji objawiła, komu służy. Czyli zobaczcie, góra wyostrza to, kim jesteś. U Jezusa zobaczyliśmy, kim On jest i komu służy w trudnej chwili. Kiedy powiedział diabłu nie, to przybyli niebiańscy posłańcy i służyli Mu. Uczniowie Pana Jezusa. Pamiętacie historię, kiedy Pan Jezus rozmnożył chleb i rybki? I później mamy historię taką, że wymusza na nich, aby płynęli łodzią, tak? On zostaje na lądzie, on wymusza. I co się dzieje? Wiatr jest przeciwny. On celowo wprowadza ich w miejsce, w którym muszą się zmagać. Mało tego, zaczyna ich straszyć, bo idzie po wodzie i widzą coś, czego nigdy w życiu nie widzieli. Oni się wystraszyli. Czyli po cudzie i euforii rozmnożenia chleba, które zobaczyli uczniowie, Jezus wysyła ich na jezioro, gdzie zmagają się z przeciwnym wiatrem, czyli wiercą nieświadomie swój tunel. Oni wiercą tunel, tylko że to nie była, nie mieli świadomości, co się dzieje. Pan Jezus ich uczy, że będą tunele w twoim życiu, które potrzebujesz wywiercić. Ale co się dzieje podczas tej akcji na morzu? Właściwie na jeziorze. Ale to też nazywało się morze nieraz. Tam Jezus uczy ich wiary, tak? Tam Jezus konfrontuje ich obawy oraz Pan Jezus objawia swoją naturę. Wiecie, to najprawdopodobniej będzie się działo, kiedy my będziemy wielcili swój tunel. Będziemy uczyli się wiary, będą się konfrontowały nasze obawy, kształtował się będzie nasz charakter oraz będziemy poznawali Boga, naszego Boga, naszego Ojca, który jest pełen mocy i chwały. To była lekcja dla uczniów, której oni sami by sobie nie zadali. Wiecie, nieraz są książki, które musicie czytać, bo ktoś wam daje. Jakbyście mieli wybierać, nigdy byście ich nie przeczytali. Ale okazuje się, że te książki, które musieliście przeczytać, przyniosły wam dużo zmian w waszym życiu. My, kiedy mamy wybór, czy wybrać coś lekkiego, czy ciężkiego, zawsze wybierzemy lekkiego. Może nie zawsze. Ale... Mam wybierać dla kogoś ciężkie. Tak, może też tak być po prostu. Ale wiecie, my nie postawilibyśmy sobie góry z własnej woli. Potrzebujemy zaufać, że kiedy Ojciec stawia górę przed nami, to On wie, co robi i dał nam właściwe wyposażenie, abyśmy ją przeszli. Oni nie zadali sobie tej lekcji, ale jednak się czegoś nauczyli. Zazwyczaj w trudnych lekcjach odkrywamy moc i wsparcie Ducha Świętego. I wtedy jesteśmy Bogu wdzięczni, że zobaczyliśmy Ducha Świętego, Boga w działaniu. Jeżeli pozwolisz, by zmartwienia i kiepskie myśli, i lęki, i obawy zadomowiły się w twojej duszy, niczym kwoka siedząca na gnieździe, możesz oczekiwać, iż znacznie się rozmnożą. Co wy na to? Jeżeli pozwolimy, że w naszej duszy to wszystko, do naszej duszy wszystko przylgnie i tak jak kwoka usiądziemy na tym, to najprawdopodobniej to się pomnoży. Tak jak jajka. Z jajek się wykluwają pisklęta, które później znowu wykluwają jajka i znowu pisklęta. Wiesz, jak będziesz wysiadywał to wszystko, to to wszystko się będzie pomnażać. I wtedy góra będzie większa, a ty będziesz mniejszy. Dosłownie odwrotnie niż Rysiu powiedział. Dlatego, moi drodzy, moja zachęta, nie bądź kwoką siedzącą na gnieździe. Nie bądź taką kwoką, lecz pamiętaj, że nawet przy największej górze nie jesteś sam. Duch Święty jest z tobą i nie musisz uciekać. Nawet jeżeli nie widzisz, jesteś jak kret w tej górze, nie przejmuj się, nie musisz uciekać. Po drugie, każdy z nas ma wiarę daną od Boga. To chcę, abyśmy przeczytali, abyśmy to zobaczyli. 12 rozdział Listu do Rzymian od 3 do 8. Znacie ten tekst? Ci, którzy znają, nie muszą otwierać, ale chcę wam coś pokazać. Powiadam bowiem każdemu spośród was mocą danej mi łaski, by nie rozumiał o sobie więcej, niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. Jak bowiem w jednym ciele wiele mamy członków, a nie wszystkie członki tę samą czynność wykonują, tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. A mamy różne dary według udzielonej nam łaski. Jeśli dar prorokowania, to niech będzie używany stosownie do wiary. Jeśli posługiwanie, to w usługiwaniu. Jeśli kto naucza, to w nauczaniu. Jeśli w zachęcaniu, to w zachęcaniu. Jeśli kto obdarowuje, to w szczerości. Jeśli kto jest przełożony, niech okaże gorliwość. Kto okazuje miłosierdzie, niech to czyni z radością. Moi drodzy, o co tu chodzi? O co tu chodzi? O to tu chodzi, że Bóg daje każdemu z nas zadanie zgodne z tym, do czego został powołany. Inaczej mówiąc, ja będę miał większą wiarę do moich rzeczy, a ty będziesz miał większą wiarę do swoich. Kiedy będę ciebie widział, jak będziesz robił swoje rzeczy i będziesz miał wielką wiarę i będziesz to robił, będę cię podziwiał. Mówię, jak możliwe, że on ma tyle wiary, żeby to robić. A kiedy ty będziesz patrzał się na mnie, się będziesz zastanawiał, dlaczego on to robi, jak on to możliwość. Ale to jest proste. Bóg każdemu z nas dał miarę wiary i cała tajemnica polega na tym, aby to odkryć. Mówiliśmy ostatnio na grupie na ten temat. Wiecie, przyrównaliśmy to do butów. Każdy ma swoje buty albo kalosze i my potrzebujemy chodzić w swoich i my potrzebujemy odkryć swoje. I dlatego nieraz tak trudno jest nam funkcjonować, ponieważ chcemy chodzić w czyich kaloszach. Podoba nam się czyjaś służba, podoba nam się czyjeś życie i chcemy być tacy jak on, a tymczasem Bóg nam przygotował zupełnie inne miejsce. I przez to, że my tak patrzymy, niszczymy swoje życie. Chcemy w za dużych albo w za małych butach chodzić. I to w konsekwencji sprawia, że frustrujemy się. Co się dzieje? U niego działa, u mnie nie. Pewnie, że nie będzie działać, ponieważ to nie jest twoje zadanie. A Bóg daje każdemu z nas miarę. Wiary do tego, do czego cię przed założeniem świata powołał. I to jest ważne, żeby to odkryć. I tu jest fajny przykład, jak to w kościele funkcjonuje. Jeden robi to, drugi tamto, trzeci siamto i tak dalej. Ale w życiu osobistym jest bardzo podobnie. Bóg przed założeniem świata nas stworzył dokładnie takimi, jakimi mamy być i inaczej nie. I mamy zadanie wyjątkowe, unikalne i nie ma innego. Więc to, co najistotniejsze dzisiaj jest dla nas, to jest pożegnać to, kim nie jesteśmy. I wtedy zostanie to, kim jesteśmy i będziemy mieli wiarę, by to zrobić i będziemy największym błogosławieństwem na tej ziemi. Wiecie, każdy z nią nie ma człowieka, który był bardziej błogosławiony na ziemi, jak każdy z nas osobna. Problem tylko polega na tym, abyśmy zrobili, bez względu na to, czy wydaje ci się to wielkie, czy małe, czy średnie, czy jakiekolwiek. Nie ma w oczach Bożych wielkich czy małych zadań. Oczywiście w cudzysłowie to mówię, bo ja nie wiem tak naprawdę, co w Bożej głowie siedzi. Ale chodzi o to, że Bóg jeżeli jest dobrym ekonomistą, a jest, jeżeli jest dobrym zarządcą, a jest, a on jest najlepszy, on wie, po co jesteś na tej ziemi. Nasze zadanie odkryć jest to. My, wiecie co, często słyszymy w Kościele sukces, sukces, sukces. Ja powiem wam tak, owszem, ale myślę sobie, że słowo sukces często kojarzy się z niewłaściwymi rzeczami albo jest źle interpretowany. Bo sukces to co? Może w dzisiejszych czasach się kojarzyć. Dużo pieniędzy, dobry samochód, dobry dom, zdrowie i długie życie. Tymczasem, kiedy patrzymy się na Słowo Boże, to sukces jest być tym, kim Bóg cię przeznaczył na tej ziemi. Jeżeli przeznaczył cię bogatym, żebyś zarządzał wieloma rzeczami, amen. No nie możesz być biedny, bo przeciwstawisz się Bogu. Ale jeżeli przeznaczył cię, żebyś jako misjonarz pojechał i pewnych rzeczy się wyzbył, bo masz tam zadanie do zrobienia, zrób to. I tak Bóg nas prowadzi do miejsca, w którym będzie wszystko przewyższało to, co dzisiaj tu widzimy. Jakiekolwiek rzecz. Bóg nas prowadzi do nieba, w którym zupełnie będzie inny wymiar. To, co jest dzisiaj cenne, złoto, to będą ulice ze złota. Oczywiście to jest taki przykład, abyśmy widzieli, że Bóg może ulicę zrobić z tego, co dzisiaj dla ciebie jest pół kilo tak wielkie, jak nie wiem co. Więc Bóg dał nam wystarczającą ilość wiary. Dał nam samego siebie, abyśmy, kiedy postawi przed nami tunel, zadanie, które mamy przewiercić, ten górę postawić i tunel, który mamy przewiercić na drugą stronę, to ty masz wszystko, aby to zrobić. Ale na miłość boską proszę cię, nie wierć nie swojej górze. Prędzej czy później stanie przed tobą właściwa góra i właściwe wyznanie i ty będziesz wiedział, bo poczujesz się jak lew, który będzie chciał się przez to przebić. Oczywiście będą przychodzić wątpliwości, pomimo to, że chwycisz to w środku, pomimo, że będziesz wiedział, że to jest twój autorytet, pomimo, że wiesz, że Bóg, Duch Święty jest z tobą, ale kiedy będziesz, nie pozwolisz sobie na skróty, przebijesz się i przyniesiesz błogosławieństwo nie tylko dla siebie, ale dla ludzi, którzy pójdą za tobą. Powinniśmy również pamiętać, że przewiercenie się przez górę nie powinno służyć tylko nam. To potrzebujemy mieć w głowie cały czas. Ono powinno służyć innym, ponieważ wygrywamy i zmagamy się również dla innych, nie tylko dla siebie. Ktoś kiedyś taki przykład podał, fajny, jak w piekle mieli problem z głodem. Mieli wielki gar zupy i mieli metrowe łyżki. I ludzie, którzy tam byli w piekle non-stop głodni, byli mimo to, że gar z zupą był, ponieważ wkładali tą łyżkę i ten metr sięgał za ich głowę łyżki. I nie mogli się najeść, byli głodni, widzieli to jedzenie, ale cały czas rzucali tą zupę za siebie, bo te łyżki były takie długie. Tymczasem obraz tej samej zupy i tych samych łyżek w niebie. Ludzie w niebie nawzajem się tą łyżką karmili. Mieli długie łyżki i jeden nabierał, karmił drugiego. Ten, który miał łyżkę, karmił mnie. I wiecie, i wszyscy byli najedzeni i zadowoleni, bo usługiwali sobie. Wiecie, tak ma dzisiaj być. My kulturę nieba dzisiaj rozpoczynamy. My nie czekamy, aż ono przyjdzie. My dzisiaj rozpoczynamy, bo niebo przyszło przez nas tu na ziemię i potrzebujemy to uświadomić sobie i wszystkim wokół. Więc podsumowując, mamy różne sezony w naszym życiu. Jesteśmy nieraz przeniesieni na szczyt i takie rzeczy się zdarzają. Próbujemy nieraz obejść górę i takie rzeczy się zdarzają. Wdrapujemy się nieraz na jej szczyt i takie rzeczy się zdarzają. I nieraz zawracamy. I takie rzeczy się zdarzają. Bo tak jest w życiu. Jednak zdarza się czasem, że otrzymujemy zadanie przewiercenia tunelu przez środek góry. Naszym zadaniem jest to rozpoznać. Przyjdzie czas, że będzie wyjątkowa góra, o której będziesz wiedział, że potrzebujesz się przewiercić. Że to jest twoje zadanie. Naszym zadaniem jest to rozpoznać. Jeśli do tego zadania prowadzi nas Duch Święty, to będziemy dojrzewali i wzrastali w wierze, kiedy będziemy się przewiercać. Będziemy uczyli się również, jak żyć dla innych. Gdy wiercisz tunel, jest to wyjątkowe zadanie wiary w naszym, w twoim życiu. Gdyż w mocy ducha przebijasz się przez okresy ciemności, bo takie będą, będziesz miał wrażenie, że Boga nie ma, że tylko ty zostałeś. Więc będziesz się przebijał przez okresy ciemności, ale również otwierasz drogę sobie i innym. Przyjdzie tylko czas, to jest tylko kwestia czasu, aż zobaczysz światło po drugiej stronie. Jednak by przewiercić tunel, powinieneś być do tego przygotowany. I to jest cała sztuka. Potrzebujesz być przygotowany. Nikt nie idzie z łyżeczką do herbaty, żeby wiercić tunel. Potrzeba niezłych buldożerów, żeby to zrobić. I wiecie, tak samo jest w życiu duchowym. Nie możesz iść tylko z Ojcze Nasz na ustach. Choć może od tego trzeba zacząć. Ale potrzeba czegoś więcej. Więc potrzebujesz być do tego przygotowany. Ponieważ to, czy zdołasz się przewiercić, decyduje się wtedy, uwaga. To, czy zdołasz się przewiercić przez twoją górę, którą Bóg ci postawił, decyduje się wtedy, co robisz na płaskim, nic niezapowiadającym, zwykłym i nudnym, codziennym terenie. Dlatego spójrz na to, co wysiadujesz dzisiaj. Bo od tego zależy, czy się przewiercisz. Gdyż góra wyostrzy to, kim jesteś. Amen.